Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzisiaj nadajemy z Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie właśnie otwarte zostały nowe wystawy. I uwaga, to może być zaskoczeniem. Sztuka współczesna na Wawelu w trzech odsłonach. Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
Rezydencja, Zamek Królewski na Wawelu, jak powielokroć mówiłem, to jest coś niezmiennego, to jest coś trwałego, coś, co dużo osób nas definiuje. Natomiast oprócz tego wyjątkowego znaczenia tego miejsca jako pomnika, trzeba pamiętać cały czas, że jest to również muzeum, ze wszelkiego rodzaju konsekwencjami tego słowa. A więc muzeum, które jest miejscem żyjącym, które jest miejscem, które pracuje z publicznością, dla publiczności, tworzy nowe napięcia, oczywiście powoduje zachwyt, powoduje zadumę, ale jednocześnie jest, no nie chciałbym może tego tak powiedzieć, miejscem eksperymentu, ale jest miejscem, w którym toczy się życie wystawiennicze, które pracuje nad swoją kolekcją i paradoksalnie te trzy cegiełki tego naszego projektu bardzo dobrze odpowiadają temu, co znaczy słowo muzeum. Czy to jest dobry wybór? No, mam nadzieję, że widzowie sami ocenią. Natomiast rzeczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że niecodzienny, ale te trzy wystawy świadczą o tym, że to jest miejsce żyjące i nie jest to żadna fanaberia kustoszy czy dyrektora. To jest coś, co jest tak naprawdę bardzo mocno. Każda z nich, mimo że dotyczy współczesności, jest integralnie związana z Wawelem.
No to A, jak Abakanowicz, była tak naprawdę forpoczta już tego, co dzieje się w sali senatorskiej, czyli ogrody wawelskie wypełniły się latem obiektami, pracami Magdaleny Abakanowicz i to było bardzo ciekawe, ale no może nie szokujące. Natomiast teraz to jest bardzo potężne. Nie zawaham się użyć tego słowa.
To ja się przyznam do jednej rzeczy publicznie. Projekt pod tytułem Arrasy i Abakany ma swoją genezę sprzed kilku lat, kiedy to osoby zwiedzające, jedna z kuratorek zwiedzająca wielką wystawę Abakanowicz State Gallery zwróciła uwagę na film, w którym jest opowieść o tym, że praca do dzieła Abakany, tkaniny Magdaleny Abakanowicz przez nią samą były traktowane jako nawiązanie, jako kolejny etap tej wielkiej fascynacji tkaniną i ona sama mówiła, przywołując swoje prace, przywoływały również arras. No tak naprawdę jest to gotowy scenariusz, ale jest to gotowy scenariusz na wystawę i myśmy bardzo długo przygotowywali się do realizacji tej wystawy. Ostatecznie rzeczywiście w sali senatorskiej zestawiliśmy ze sobą arrasy i tapiserie Królewskie Fundacji Zygmunta Augusta i Abakany. I tutaj ja bardzo mocno podkreślam, to nie jest tworzenie opozycji Abakany versus arrasy. Nie, tutaj nie chcemy tworzyć jakiegoś, nazwijmy to, podtekstu walki sztuki dawnej i sztuki współczesnej, tylko my tak naprawdę otwieramy się i otwieramy naszych widzów na możliwość pewnego rodzaju przeżycia. Przeżycia tak naprawdę wspólnoty sztuki, ale jednocześnie mnogości doznań. Ja przyznam się do jeszcze jednej rzeczy. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy już ostatnią fazę przygotowywania tej wystawy, ja wszedłem wówczas do sali, pustej sali poselskiej, gdzie już nie było żadnych obiektów i dopiero były wnoszone poszczególne elementy, jeszcze nawet nie abakany, tylko elementy techniczne, które między innymi chodziło nam o zasłonięcie okien. Ja powiedziałem, że nie chcę widzieć, jak to się buduje. Nie dlatego, że się bałem, ale chciałem poczuć się nie jak dyrektor, który zna, który ma tą możliwość obejrzenia procesu powstawania wystawy. Bardzo w ogóle fascynujące jest to. Zawsze mnie to szczególnie interesuje, ale ja chciałem po raz pierwszy zobaczyć to oczami widza. I przyznam szczerze, że i mam nadzieję, że to uczucie wiele osób podzieli. Ja byłem oszołomiony.
To jest taka sztuka, ona ma taką moc.
To ma moc. To jest niewiarygodna przestrzeń, niewiarygodne zestawienie i rzeczywiście bym powiedział ożywcze.
I rzecz niejako przepowiedziana przez samą Magdalenę Abakanowicz. Chwilę temu, jeszcze przed włączeniem mikrofonu, rozmawialiśmy o tym, ile ważnych, istotnych wystaw tej artystki odbywa się właściwie na całym świecie. To od dawna jest nasz numer jeden, jeśli chodzi o eksport, o taką dyplomację kulturalną, ale nigdzie indziej nie ma takiej wystawy, którą niejako ona sama zaplanowałaby.
Po pierwsze, tak, zgadza się, a po drugie, nikt inny nie ma rasów. Mamy to wyjątkowe szczęście i myślę, że rzeczywiście stworzyliśmy wyjątkową wystawę.
Potężne wrażenie. Ono się, można powiedzieć, nie kończy, zanim przejdziemy do drugiej z wystaw. Interwencja, czyli taki, można powiedzieć, przystanek na trasie stałej wystawy w Komnat Królewskich, Roman Opałka, jeden z największych twórców XX wieku i rzadko używam tego słowa, ale uważam, że ta interwencja ma naprawdę wstrząsający charakter. Wstrzymam się przed opowiedzeniem Państwu, co widać, bo to chyba chodzi o ten efekt.
Chodzi o efekt, mimo że zajmuję się zawodowo sztuką nowożytną, jestem, nie wiem czy to dobre słowo, jednym z największych fanów pracy Romana Opałki i przyznaję szczerze, zastanawiałem się zawsze, jak by to wyglądało, aby jakbyśmy zestawili w tej bardzo specyficznej przestrzeni Komnat Królewskich właśnie tą w różnych odcieniach szarości obrazy liczone, a obok były dzieła, tak jak w tym przypadku, portrety sarmackie.
Tak, postaci w strojach, prawda? Postaci tam się sporo dzieje.
I to przyznaję szczerze, ja nie mam gotowej odpowiedzi i nazwijmy to gotowego opisu, którym bym mógł zaserwować słuchaczom. To trzeba przeżyć. Dla mnie, podobnie jak Abakan, to wrażenie było wstrząsające.
I do tego może by coś jeszcze, więc
może być coś innego.
Może u Hitchcocka tym razem.
O, to tak naprawdę zbliżamy się do początku, bo jeżeli mogę rekomendować, to wszyscy, którzy przyjdą na wzgórze, to najpierw zapraszamy na wystawę A może coś innego, czyli malarstwo, design i grafika ze zbiorów własnych. Ale to są zbiory własne dzieł po roku 1945, później przyjść na drugie piętro, aby zobaczyć Opałkę i właśnie ta współczesna kreacja będzie miała swoją zwieńczenie w postaci Abakanów. Natomiast wracając do wystawy, a może coś innego. Każdy wie, każdy, kto pracuje w muzeum, wie, jak wielką wartością jest praca z własną kolekcją. Bardzo dużo muzeów funkcjonuje na zasadzie kreowania wystaw poprzez, my również, przez wielkie wypożyczenia, tworzenie wystaw przekrojowych. Nie ma w tym nic, nazwijmy to, złego. Natomiast trzeba pamiętać również, że nasze zbiory, i to nie mówię tylko o Zamku Królewskim na Wawelu, są pełne obiektów nieoczywistych, zaskakujących. I do takiej kategorii należy zbiór obrazów, które zostały zakupione w latach 70., czyli jeszcze za czasów profesora Jerzego Szablowskiego z myślą o stworzeniu Galerii Malarstwa Polskiego. Ona nigdy nie powstała, natomiast obrazy jak najbardziej znajdowały się na zamku, albo to wisiały w jakichś gabinetach, albo głównie wisiały w magazynach. W związku z powyższym, ponieważ myślimy o tym, żeby, może nie jest to tak, pochwalić się tym, co mamy, postanowiliśmy wprowadzić do obiegu muzealniczego naszą niewielką kolekcję obrazów, właśnie obrazów po roku 1945, z dobrymi nazwiskami, można powiedzieć, bo jest tam Jerzy Nowosielski, i Maria Jarema, i Jonasz Sztern,
i Henryk Starzewski.
To takie, powiedziałbym, pomnikowe nazwiska. A obrazy nieznane. Postanowiliśmy pokazać i przekonać naszych widzów, że Wawel jest miejscem żywym, również poprzez inicjatywy, które miały miejsce w latach 60. i 70. A więc wystawy, które były poświęcone Wawelowi, były one zatytułowane Wawel w sztuce współczesnej, albo Wawel w grafice współczesnej.
To nie fanaberia dyrektora, prawda?
To nie, to jest tak naprawdę dzieła, które pokazujemy, są pokłosiem tych konkursów artystycznych, konkursów i wystaw, które były towarzyszyły tym wydarzeniom w latach 70. Chcieliśmy również pokazać projekty wyjątkowych twórców, Adama Młodzianowskiego, Mariana Zygmunda. Są to projekty i mebli, oczywiście pokazujemy również same meble, więc naprawdę dobre przykłady designu.
Meble na Wawelu się pokazuje, to jest normalna rzecz.
Może nie aż takie, ale mamy naprawdę bardzo dobre przykłady designu i mamy również bardzo ciekawe projekty architektoniczne. Postanowiliśmy więc również uzupełnić i rozbudować tą wystawę o ten aspekt, a swego rodzaju epilogiem dla całej wystawy jest kilka obrazów, które trafiły do zbiorów Zamku Królewskiego już w XXI wieku. I tu prowokacyjnie, zadając pytanie w tytule tej wystawy, a może coś innego, zapraszamy naszych widzów do swego rodzaju partycypacji, aby sami głosując wypowiedzieli się, czy Wawel powinien w ogóle zbierać sztukę współczesną, czy nie. My nie wiemy. Albo, no dobrze, krygujemy się trochę.
No chyba nie, oczywiście, że tak.
Ale
Zygmunt August też zbierał.
Ale tak, ale generalnie rzecz biorąc bardzo nam zależy na głosie naszych widzów, więc oczywiście możemy powiedzieć, że wiemy lepiej, ale nie wiemy lepiej. My chcemy poznać tych, którzy przychodzą na Wawel. Może będą zaskoczeni, może będą pozytywnie zaskoczeni, może wrócą na tą wystawę po odwiedzeniu sali senatorskiej i zobaczenia Bakanowicza, by oddać raz jeszcze głos. Mhm. Bardzo serdecznie zapraszam.
Dzień dobry, Bogumiła Wiśniewska.
Dzień dobry, Natalia Kozierao-Henduszko.
W Zamku Królewskim na Wawelu sztuka współczesna. Ta zapowiedź brzmi jak zapowiedź kolejnej wystawy, ale wchodzimy na tę wystawę, o której zaraz opowiemy. I pierwsze moje wrażenie, gdzie ja jestem?
Sala senatorska została zamieniona w przestrzeń kontemplacyjną. Wyciemniona, wyciszona sala, w której prezentujemy skonfrontowane ze sobą, a równocześnie na zasadzie uzupełnień zestawione arrasy z kolekcji królewskiej z abakanami i gobelinami autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Udało nam się stworzyć miejsce zatrzymania, wyciszenia, spokoju. Chwila, która służy temu, aby zadać pytania o to, co najważniejsze w naszym życiu.
No tak, ale mówisz, jakby to było takie normalne, że abakany są w rezydencji królewskiej i gdzie przychodzimy i no jednak oczekujemy tych pamiątek królewskich, tych XVI-XVII-wiecznych dzieł sztuki. Tutaj mamy do czynienia ze sztuką, która ciągle postrzegana jest jako bardzo nowoczesna. I w ogóle skąd ten pomysł, żeby zostawić, czy może zderzyć, skonfrontować te różne estetyki, te różne dykcje?
Zamek Królewski na Wawelu stoi tkaninami. To, co najcenniejsze w naszej kolekcji, to tapiserie zakupione przez króla Zygmunta Augusta. A więc tym, co skłoniło nas ku refleksji, która dotąd nie miała jeszcze miejsca, była po prostu nić. Nić, która prowadzi nas od przeszłości do teraźniejszości i kieruje nas ku własnemu wnętrzu. Nić dlatego, że to właśnie z nici złotych, srebrnych, jedwabnych tkane były królewskie arrasy. Nićmi posługiwała się również Magdalena Abakanowicz, tworząc swoje gobeliny i abakany, które zestawiliśmy w sali senatorskiej.
Jeszcze dalszy ciąg kontekstów, zaraz przejdziemy do ściśle już tych może historycznych także powiązań. Chwilę temu oglądaliśmy tu na Wawelu, więc to nie jest taka całkowita premiera Abakanowicz na Wawelu, ale w przestrzeni plenerowej, na zewnątrz, w ogrodach. To, co dzieje się tutaj w sali senatorskiej, w komnatach, to jest zupełnie inne doświadczenie, jakby kolejne otwarcie.
Kolejne otwarcie, kolejna odsłona. Pokazujemy wczesną twórczość Magdaleny Abakanowicz. To lata 60., czas, kiedy zaczyna tkać, kiedy jej prace po raz pierwszy pojawiają się na międzynarodowych konkursach w São Paulo, czego przykładem są tkaniny wiszące w sali senatorskiej Doroty i Anity, ale i również późniejsze pokazy jej prac w Lozannie. Na obu tych konkursach została nagrodzona pierwszą nagrodą, złotym medalem i jeszcze za sztuki użytkowe. I z jednej strony jest to spełnienie marzeń Magdaleny Abakanowicz, która zaistniała na arenie międzynarodowej, z drugiej strony nie do końca, ponieważ ona chciała być wielkim artystą, nie tkaczką, nie rzeźbiarką, ale właśnie wielkim artystą, który absolutnie nie jest łączony ze sztuką użytkową. A niestety tkanina jako sztuka użytkowa nieodzownie z taką się identyfikuje, tak się ją tłumaczy. Tutaj nie, ani ararasy, ani abakany nie są sztuką użytkową. To najwyższa sztuka, to piękno, mądrość i chwila zastanowienia nad ludzkością, duchowością, człowieczeństwem.
Te cudowne zapachy, muszę to powiedzieć, bo zawsze doświadczam tego z najwyższą przyjemnością, jak oglądam pracę, tego rodzaju pracę Magdaleny Abakanowicz, że one mają wspaniały zapach, który, jestem przekonana, jest częścią tej synestetycznego doświadczenia, o którym myślała również artystka. Artysta, o którym myślał.
Tak, tutaj w sali senatorskiej chcemy, aby sztukę Abakanowicz postrzegać wszystkimi zmysłami. Właściwie zapraszamy do tego, aby w tej sztuce się zanurzyć, powąchać, wyobrazić sobie, jak byłoby móc dotknąć abakanu. To wspominany już wielokrotnie fantazmat o dotyku, o wyobrażeniu, czym jest sztuka, jaka jest w dotyku, jak można by z nią obcować. Sama Magdalena Abakanowicz bardzo często mówiła o zanurzeniu się niczym w kokonie właśnie w jej abakanach. Tutaj, w sali, w której zestawiamy trzy różne etapy jej sztuki i tkania, więc gobeliny jeszcze płaskie, w których te struktury włókniste, nici, węzy, skołtunione włókna są już widoczne i zaczynają wychodzić. To nie jest płaska tkanina, to jest coś, co zaczyna nabierać form trójwymiarowych. Czarne, kosmiczne przedstawienia już nie gobelinów, a jeszcze nie abakanów. Czarne nie kojarzył się Magdalenie Abakanowicz z żałobą, ze śmiercią, z umieraniem. Dla niej był to kolor symbolizujący tajemnicę. I w sali senatorskiej tą tajemnicę świata konfrontujemy z renesansowymi przedstawieniami, werdiurami krajobrazowo-zwierzęcymi, które pokazują, jak świat postrzegali renesansowi mieszkańcy zamku. Pomiędzy tym czarne, tajemnicze, odnoszące się do absolutu, do kosmosu i do wszechświata tkaniny autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Myślę, że ta narracja i opowieść pisze się w sali senatorskiej już sama. No i wielkie, wielkie zwieńczenie, centrum sali senatorskiej, cztery potężne, ponad 3-metrowej wysokości abakany w kolorach ziemi, czerwienie, pomarańcze, brązy. To opowieść o tym zanurzeniu w głębi i pełnym doświadczeniu świata, jak i sztuki.
Tak, to może wobec tego sięgniemy do rezerwuaru wiedzy historycznej. Powiedz, Natalio, kiedy kilka lat temu zanurzałaś się w badania, no jednak tą sztuką dawną, miałaś choćby taką fantazję, że będziesz się zajmować już niedługo sztuką współczesną na Wawelu?
To znaczy,
przyznaj się, że marzyłaś.
To jest tak, że w zasadzie pomysł zestawienia sztuki dawnej i sztuki współczesnej dla osoby, która zajmuje się sztuką dawną, też jest naturalny. Ja tutaj bardzo lubię to, co powtarza nasz pan dyrektor. Sztuka jest jedna i my nie możemy się ograniczać między tym, co współczesne, i odcinać tego od całej wielkiej tradycji, która jest za tymi pracami powstałymi właśnie w XX wieku. I tu należy pamiętać, że sama Abakanowicz nie odcinała się od tej sztuki i to ona pierwsza porównywała swoje prace do słynnych, powracających wówczas w 1961 roku po wojennej tułaczce arrasów. To ona powiedziała: kiedyś mieliśmy to, potem długo, długo nic, oczywiście parafrazuję, a teraz mamy to, co ja robię i też co robiły.
Ona to doskonale rozumiała, to nie była pycha, czy nadmiernie wysoka ocena siebie
tak,
samej, prawda?
Tak, my też musimy pamiętać, że tkaniny Abakanowicz od początku wzbudzały nie tyle kontrowersje, co zainteresowanie. Bardzo ważne było to, że już właśnie na początku lat 60. 60. szukano nazwy dla jej gobelinów. One oczywiście, jej pierwsze wystawy, te samodzielne, miały tytuły Gobeliny, bo wówczas nie miano, nie było nazwy na to, jak nazwać jej prace, które zrywały z tą tradycją. One już, co oczywiście można obejrzeć na pracach prezentowanych w sali senatorskiej, one już swoją fakturowością, reliefowością wychodzą ponad to, czym był wówczas gobelin. I dlatego te nawiązania i też te nawiązania do tego, że to nie jest sztuka użytkowa, to przestaje być coś, czym my zdobimy ściany, to zaczyna być coś, co funkcjonuje jako ta sztuka czysta, to też jest to, co mieliśmy w przypadku arrasów.
Dokładnie tak.
Pamiętajmy, że arrasy...
Zamawiamy jako może coś użytkowego, tak, ale stało się takim skarbem sztuki.
Oczywiście, ale też musimy pamiętać, że w XVI wieku arrasy były traktowane na równi z malarstwem, czyli z tą najwyższą sztuką, a nawet często, patrząc na ich ceny, przewyższały. Oczywiście to związane jest z ich powierzchnią, z ich monumentalizmem, ale też materiałami, które były użyte, no, ale pamiętajmy, kto projektował arrasy. Wielcy twórcy. I tutaj to, jak ogólnie wygląda nie tyle problem, co zagadnienie tej rodzącej się szkoły tkactwa czy artystycznego w Polsce, tego, że to właśnie u nas twórca jest zarówno projektantem, jak i wykonawcą. Tu też my oczywiście to bardzo mocno podkreślałyśmy w przypadku rzeźb Abakanowicz i podstawowym narzędziem były ręce. I tutaj też pamiętajmy, że w tych pracach widać jej ręce, widać to, jak plotła, jak wplatała, jak wykorzystywała różnego typu materiały, bo to też jest ważne, że te prace nie są z jednego materiału. One łączą w sobie wiele. Oczywiście często te kolory sprawiają, że wydają nam się jednorodne, ale tutaj polecamy przyjrzeć się tym szczegółom, które często nam znikają.
Lidia Brzyska, dział Badań Dziejów Wawelu, Zamek Królewski na Wawelu.
A zaczniemy chyba takim najbardziej oczywistym pytaniem, co tutaj na Wawelu właściwie robi sztuka współczesna w rezydencji królewskiej, w miejscu, gdzie większość widzów przychodzi, żeby spotkać się ze sztuką dawną.
Jest to bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź może być długa i skomplikowana. Sztuka współczesna, możemy ją rozumieć w kontekście dzieł plastycznych, sztuki malarstwa, rzeźby. Natomiast na tej wystawie pokazujemy również przykłady sztuki użytkowej. Prezentujemy zarówno meble, projekty Mariana Zygmunda i odnoszące się do tych mebli projekty zachowane w wawelskim archiwum. Prezentujemy także projekty wystaw realizowanych od końca lat 50. przez lata 60., kiedy do współpracy zaproszono jednego z lepszych artystów plastyków, a także scenografów muzealnych, który w ścisłej współpracy z władzami Państwowych Zbiorów Sztuki kolejno projektował powstające wówczas wystawy stałe. Mówimy tutaj o takich wystawach jak Skarbiec Koronny, Zbrojownia Wawelska, Wschód, które przez lata były odwiedzane i w których to przestrzeniach można było podziwiać właśnie te dzieła sztuki, które najbardziej nam się kojarzą ze zbiorami wawelskimi.
Czyli na początku nie tylko obrazy, nie tylko grafiki, ale właściwie taka rozmowa o przestrzeni, która z konieczności musiała być kształtowana przez współczesnych artystów.
W jednej z wypowiedzi profesor Szablowski, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki, podkreślał, że we współpracy z Adamem Młodzianowskim starano się wypracować własny styl, który właśnie w sposób godny miał z jednej strony łączyć zabytkową architekturę, z drugiej strony prezentować dzieła, które znajdują się w wawelskich zbiorach. Stąd też te przejawy współczesności, od których zaczęliśmy naszą wystawę. Następnie pojawiła się druga współpraca z Marianem Zygmundem, jednym z najbardziej znanych polskich designerów, który wyposażył wnętrza administracyjne o meble i całe przestrzenie, w których do dzisiaj tak naprawdę muzealnicy wawelscy pracują.
Czyli to, co oglądamy na wystawie, jest po prostu częścią wyposażenia, no już wnętrz typowo dedykowanych pracownikom.
Zdecydowanie. Pozwoliliśmy sobie też pokazać kilka zdjęć archiwalnych, tak aby pokazać, jak te przestrzenie wyposażone przez Zygmunda wyglądały w latach 60. Teraz nieco, bo mówimy tutaj zarówno o bibliotece z czytelnią, o sali kinowo-wykładowej, które nieco zmieniły swój kształt, ale nadal istotnym elementem tego wyposażenia są właśnie dzieła zaprojektowane przez Mariana Zygmunda.
Powiedziała Pani ważną rzecz o otwartości ówczesnych władz Zamku Królewskiego na Wawelu. No tak, bo drogi mogły być bardzo różne. Można było na przykład próbować rekonstruować coś, ale właściwie co?
Tak, z jednej strony były ciągłe prace mające na celu zbudowanie, odbudowanie kolekcji też przedwojennych, przedwojennego muzeum, zbudowanie zbiorów chociażby skarbca czy zbrojowni, które mogłyby odpowiadać randze Zamku Królewskiego na Wawelu. Z drugiej strony właśnie nie zamykano się na te ówczesne trendy w sztukach plastycznych. I tutaj takim dobrym przykładem są wystawy zrealizowane w latach 70. Zaczynając od wystawy Wawel w twórczości malarzy współczesnych z 1972 roku, na której prezentowano przede wszystkim współczesną ikonografię Wawelu, temat, który już zaistniał w sztukach plastycznych, w szczególności w wieku XIX, po kolejną wystawę grafiki współczesnej, gdzie tę tematykę już rozszerzono. Nie interesowano się tylko wawelską ikonografią, ale wątki rozszerzono chociażby o legendy i historie związane z tym miejscem, a także same zbiory należące do Zamku Królewskiego na Wawelu. Ponownie zrealizowano wystawę i ponownie po tej wystawie najlepsze prace zakupiono do zbiorów, myśląc też o kolejnych inicjatywach wystawienniczych, które przy pomocy tych dzieł można by było zrealizować.
Tak. Jeszcze dopytam, wracając już na koniec tej części rozmowy do Adama Młodzianowskiego. On był profesorem ASP w Krakowie, taką naprawdę znaczącą postacią środowiska, trochę zapomnianą, ale ta wystawa na pewno mu tu częściowo przynajmniej tę pamięć przywraca. Jak można zdefiniować jego styl, bo no, to co robił jednak było bardzo znaczącym gestem, bo to jego wyobraźnia kształtowała to wszystko, co oglądali tutaj widzowie przychodzący na Wawel, łaknący tych dzieł sztuki dawnej, ale może nawet nieświadomi, że oglądają je jakby przygotowane na wystawę przez współczesnego designera.
Tutaj bardzo istotne jest to, co Adam Młodzianowski myślał o scenografii. Wiedział, że to jest pewna kreacja w zastanej architekturze i nie chciał tej architektury zasłaniać. Bardzo istotne jest to, że jego bardzo nowoczesne rozwiązania, gabloty prezentujące, oświetlające też w dużym stopniu prezentowane dzieła sztuki, z jednej strony w sposób bardzo symetryczny były obecne w tej przestrzeni, z drugiej strony jej zupełnie nie zasłaniały, współgrały z tym, co na zamku już było i wciąż jest.
A Zygmunt z kolei, no, słynny projektant mebli, również wnętrz, znany no, przede wszystkim ze swoich, myślę, że mogę użyć tego słowa, kreacji w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie.
Tak, ta, myślę, że właśnie to, że Zygmunt był znany już wtedy i stały za nim pewne realizacje, przede wszystkim związane z zamówieniami państwowymi, spowodowało, że został zaproszony też na Wawel. I tutaj tak naprawdę ta część opowieści ma dwa rozdziały. Z jednej strony mówimy o właśnie wyposażeniu wnętrz administracyjnych muzeum, gdzie te meble są niezwykle delikatne. Są to meble, które Możemy sobie wyobrazić, myśląc o polskim designie lat 60.
W kawiarni siedzę i piję kawę.
Dokładnie. Z drugiej strony, po kilku latach Zygmunt ponownie wrócił na Wawel, tym razem projektując wnętrza do Urzędu Rady Ministrów w budynku numer 9. I tam ta stylistyka nieco się zmieniła, nieco też z uwagi właśnie na zamawiającego musiał powrócić do tych form, które znane już były chociażby właśnie z prac w kombinacie. Niestety wszystkich dzieł na wystawie nie pokażemy, natomiast przypominamy osobę profesora i wskazujemy, że ta część tej wawelskiej opowieści czeka jeszcze na pełną prezentację.
No to trzymam za słowo, a teraz przenosimy się do przestrzeni, która właściwie mogłaby być przestrzenią w jakiejś galerii sztuki współczesnej. To już naprawdę ten Wawel jest no, wyłącznie scenografią.
Tak, chociaż zgodnie ze scenariuszem wystawy bardzo mi zależało, żeby tego wrażenia, że jesteśmy w współczesnej galerii, nie było. Tutaj staraliśmy się za pomocą...
Ale mogłoby być, prawda?
Ale mogłoby być. Natomiast sam etalaż wystawy miał właśnie podkreślić, co też było istotne w projektach Adama Młodzianowskiego, że jesteśmy w przestrzeni historycznej, w przestrzeni o bardzo długiej historii i chcieliśmy wprowadzić tak naprawdę kontrast między tym, co prezentujemy, a co jest tutaj na co dzień. Sala ta w zaskakującym etalażu prezentuje dzieła, które bezpośrednio z Wawelem się nie łączą, a są to dzieła artystów na stałe wpisanych w kanon polskiej historii sztuki. Są to przede wszystkim artyści związani z drugą grupą krakowską i Krakowską Akademią, żeby tutaj chociażby powiedzieć o Marii Jaremie, Jonaszu Szternie, Jerzym Nowosielskim. Są to nazwiska, które właśnie niespodziewanie...
Kazimierza Mikulskiego widzę za pani plecami.
Dokładnie. Jest to kilka nazwisk, które niespodziewanie pojawiły się w zbiorach wawelskich w latach 80.
Skąd te prace wzięły się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu? To nie jest oczywiste, że na Wawelu jest Jaremianka czy Mikulski.
Prezentowane w kolejnej sali prace są dziełami artystów krakowskich przede wszystkim, związanych z drugą grupą krakowską, lokalną akademią. Wyjątkiem jest tak naprawdę praca Henryka Starzewskiego i Eugeniusza Geperta, którzy trochę mniej z Krakowem byli związani i są to dzieła przede wszystkim sztuki awangardowej. Zostały one zakupione do zbiorów wawelskich w latach 80. i miały tak naprawdę w zwarty sposób uzupełniać planowaną do zamku w Suchej Beskidzkiej, ówcześnie filii Państwowych Zbiorów Sztuki, galerię polskiego malarstwa wieku XIX i XX. Była to galeria, w skład której wchodziły prace dotychczas znajdujące się w zbiorach wawelskich, często chociażby z Fundacji Leona Pienińskiego, jeszcze z fundacji przedwojennych. I ten zbiór zamierzano zaprezentować i uzupełnić także o dzieła sztuki powstałej po 1945 roku.
Tak, czyli można powiedzieć, że to akurat stworzyło, ten gest stworzył bardzo solidne podstawy do tego, żeby ta kolekcja mogła już nazywać się kolekcją i być dalej rozbudowywana, bo kolejne sale na tej wystawie pokazują, że ta kolekcja sztuki współczesnej żyje.
Kolekcja żyje i wciąż się rozbudowuje. Tak samo jak pojawiają się kolejne inicjatywy w samej przestrzeni zamku związane ze sztuką współczesną. W kolejnej sali prezentujemy trzy dzieła, już bezpośrednio związane z historią wystawienniczą Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest to obraz Edwarda Dwórnika Dar po wystawie tego artysty, która odbyła się na zamku w 2010 roku oraz dwa kolejne obrazy Marcina Maciejowskiego, którego dzieło też niejako otwiera całą tą wystawę i staje się pretekstem do zadania tego tytułowego pytania, a może coś innego. Oraz malutki obraz Łukasza Stokłosy, który też niejako dokumentuje tą najnowszą historię zamku, pokazując, prezentując młodzieńczą zbroję Zygmunta Augusta, która kilka lat temu została do zbiorów wawelskich darowana. Wystawę kończymy dziełem, które do kolekcji wawelskiej nie należy. Jest to dzieło Magdaleny Miłoś, zainspirowane też inną wystawą realizowaną na Wawelu, Wszystkie Arrasy Króla. I dzieło to było prezentowane w ubiegłym roku w ramach interwencji artystycznych, które wtedy na stałe zagościły w przestrzeniach zamku. I tymi takimi półotwartymi drzwiami prowadzimy zwiedzających do pytania, co dalej ze sztuką współczesną. W przestrzeni ekspozycji znajdzie się też miejsce, żeby odpowiedzieć na to pytanie i dać nam znać, co Państwo tak naprawdę uważają o obecności sztuki współczesnej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu.